Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Zapraszamy na audycję Szukając Słowa Bożego. W naszym studiu już jest gość, ksiądz dr Marcin Kowalski, Instytut Nauk Biblijnych Katolicki, Uniwersytet Lubelski. Bardzo serdecznie witamy księdza doktora.
Szczęść Boże Ojcze, szczęść Boże Państwu.
I cieszymy się już śpiewem Ducha Świętego, ale jeszcze za chwilę krótka modlitwa i nasze wejście w liturgię najbliższą i niedzieli, czyli niedzieli Chrztu Pańskiego.
Drodzy Państwo, przed nami niedziela, która kończy okres Bożego Narodzenia, niedziela Chrztu Pańskiego, która równocześnie stanowi przejście do okresu liturgicznego, który nazywamy zwykłym. Nie będzie on trwał długo, bo wkrótce już zaczynamy także Wielki Post. Niedziela Chrztu Pańskiego kończy, czy stoi właściwie na okresu tak zwanych Ewangelii Dzieciństwa, to swego rodzaju przejście pomiędzy nimi a publiczną działalnością Jezusa. Od chrztu rozpoczyna się właśnie publiczna działalność Jezusa. To jest moment, w którym Jezus otrzymuje Ducha Świętego także, szczególne słowo Ojca, które pozwala mu w dojrzały sposób pełnić jego misję. I z tego punktu widzenia właśnie będziemy patrzyli i w tej perspektywie będziemy patrzyli na chrzest. Czytając czytania teksty Liturgii Świętej, staramy się przyjrzeć temu wydarzeniu w życiu Jezusa i wydarzeniu w naszym życiu, które stoi u początku naszej dojrzałej drogi chrześcijańskiej, drogi, która prowadzi do wypełnienia misji, którą powierzył nam Ojciec. W kolekcie Niedzieli Chrztu Pańskiego będziemy prosili o to, abyśmy odrodzeni z wody i Ducha Świętego żyli zawsze w miłości Boga Wszechmogącego. Woda, Duch Święty i miłość Boga Ojca to trzy elementy, które łączą się w misteryjny sposób w Chrzcie Świętym. Woda, która jest tylko symbolem tego, który zstępuje i oczyszcza, czyli samego Ducha, i miłość Ojca. To wszystko stawia nas na drodze do tego, abyśmy, czy właściwie rozpoczyna tę wspaniałą drogę, która prowadzi do wypełnienia misji Bożej w naszym życiu. Razem z Jezusem wejdziemy dzisiaj w wody Jordanu. Razem z Jezusem spróbujemy przypomnieć sobie nasz własny chrzest. To wydarzenie, które stoi u początku naszego życia chrześcijańskiego, powinniśmy do niego wracać, bo jest ono zapowiedzią i zaproszeniem do drogi. Daje siłę, ale także wyznacza nam cel. Więc czym jest ten chrzest? Co dokonało się wówczas, kiedy także my zostaliśmy polani wodą? Wypowiedziano nad nami błogosławieństwo w imię Trójcy Świętej. Na jakiej drodze, czy jaka droga rozpoczęła się przed nami dzięki temu wydarzeniu? To wszystko dziś staramy się zgłębiać, spoglądając na teksty liturgii Chrztu Pańskiego. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swoje grzechy. Głos się rozlega, drogę Panu przygotujcie na pustyni. Wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą. Równinną niech się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały. Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie. Podnieś mocno swój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem. Podnieś głos, nie bój się. Powiedz miastom judzkim, oto wasz Bóg. Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie on swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. Oto Słowo Boże. Pierwszym tekstem, jaki czytamy w liturgii Chrztu Pańskiego, jest Księga proroka Izajasza. Księga niezwykle ciekawa, właściwie jedna z najdłuższych ksiąg Starego Testamentu, bo składa się aż z 66 rozdziałów. Księga, w której znaleźć możemy właściwie trzy księgi i trzech autorów, którzy stoją za ich powstaniem. Adresatami każdej z tych części, z tych ksiąg są Izraelici w różnych okresach swojej narodowej historii. Pierwsza część, pierwszych 39 rozdziałów Izajasza, to wezwanie i przesłanie dla Izraela przed wygnaniem za czasów bezbożnych królów Achaza i jego syna Ezechiasza. Autorem tej pierwszej części jest tak zwany pierwszy Izajasz, który żyje w VIII wieku, podkreśla świętego Boga, który działa w historii swojego ludu. Druga część, rozdziały od 40 do 55, to część skierowana do Izraelitów na wygnaniu. Ich autorem jest tak zwany Deutero-Izajasz, drugi Izajasz, prawdopodobnie uczeń wielkiego Izajasza, który w bardzo trudnych okolicznościach ucisku i opresji babilońskiej głosi radykalny monoteizm, odkrywa istnienie jedynego Boga, Jahwe. I wreszcie część trzecia, która powstaje już po powrocie z wygnania i kierowana jest do Izraelitów powracających z Babilonii, skupia się przede wszystkim na świętości Boga i Jerozolimy, która otwiera nam się nagle na wszystkie narody. A więc w istocie czytamy księgę proroka Izajasza, trzy księgi i przesłanie skierowane do Izraelitów żyjących w różnych epokach. Część, którą czytamy w liturgii Chrztu Pańskiego, pochodzi z drugiej części proroka Izajasza, rozdziały od 40 do 55. Powstała prawdopodobnie podczas niewoli babilońskiej i ze względu na wezwanie, które ją otwiera, nazywa się ją Księgą Pocieszenia. To księga zawierająca słowa otuchy skierowane do ludu, który jest wciąż jeszcze na obczyźnie. Izrael wciąż jeszcze cierpi konsekwencje swojego buntu i grzechu, jest w Babilonii. Bóg, jak czynił to już wielokrotnie, lituje się raz jeszcze nad swoim ludem. Na horyzoncie rysuje nam się już cud nowego wyjścia. Słowa dzisiejszego pierwszego czytania to właściwie otwarcie Księgi Pocieszenia. Pan woła w nich: pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. Jerozolima usłyszy, że czas jej służby już dobiegł końca. Po tej radosnej nowinie rozlega się wezwanie do przygotowania dróg, którymi Bóg przez pustynię będzie znów przybywał do swojego ludu. Nasze czytanie skończą obrazy, w których widzimy pasterza Izraela powracającego na Syjon. Motyw wyjścia z niewoli, drogi otwierającej się na pustyni, będzie łączył nam pierwsze czytanie z Ewangelią, gdzie Jezus także staje na pustyni, nad brzegiem Jordanu, żeby rozpocząć swoje dzieło odkupienia, żeby wyprowadzić nas z niewoli grzechu. Przyjrzyjmy się troszkę bliżej tym trzem częściom pierwszego czytania z księgi proroka Izajasza, bo obrazują one w istocie, przekładając to na tajemnicę chrztu, obrazują one chrzest, który jest nowym wyjściem, który jest wyjściem z niewoli grzechu. Podczas Chrztu Świętego, czy w wydarzeniu Chrztu Świętego, Bóg wyprowadza nas z niewoli grzechu. Jak to wyprowadzenie z niewoli opisuje Izajasz w historii swojego ludu? Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi Bóg. Przemawiajcie do serca Jeruzalem, wołając, że czas jego służby się już zakończył. Hiob w swojej księdze stwierdzi, że życie człowieka jest podobne do bojowania. Pędzi swoje dni jak najemnik. Każde bojowanie ma jednak swój kres. Każda walka kiedyś się kończy. Początek księgi Deutero-Izajasza, słowa, które przed chwilą usłyszeliśmy, zapowiadają takie właśnie zawieszenie broni. Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, mówi Pan, bo czas jego służby się skończył. Służba, o której mówi tutaj Bóg, to służba wojskowa, bojowanie. Hebrajskie saba. Prorok ma zapewne na myśli walkę opisywaną w pierwszych 39 rozdziałach księgi. Walkę, w wyniku której Izrael został zdegradowany do niewolnika w Imperium Babilońskim. Być może myśli także o cierpieniach czasu niewoli, które porównuje do żołnierskiego trudu. Nadchodzi jednak kres, kiedy te trudy, bojowanie i cierpienia się skończą. Nadchodzi zwrot w historii narodu wyblanego. Ten zwrot ma konkretne imię i tożsamość. To jest Pan Bóg Izraela. W księdze rozlega się dalej w naszym pierwszym czytaniu głos. Przygotujcie drogę Panu na pustyniu, wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga. Niech się podniosą doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą. Przygotujcie Panu drogę na pustyni, wyrównajcie gościniec. Gdybyśmy mieli przełożyć te obrazy, zdania na bardziej współczesne terminy, otrzymalibyśmy coś w rodzaju planu budowy dróg, jak te, które budują się na przykład w naszym kraju. Przygotujcie drogę, zbudujcie autostradę dla naszego Boga, krzyczy prorok. Hebrajskie mesilla, przetłumaczone po staropolsku gościniec, to szeroka, wykładana kamieniem droga. Jaki rodzaj starożytnej autostrady. Dalej te plany budowy robią się jeszcze bardziej fantastyczne. Pustynia przekształca się w gigantyczny plac budowy, na którym doliny mają zostać zasypane. Wszelka góra i pagórki mają być zniwelowane. Dopiero wówczas ukaże się Pan i wypatrujący Jego przybycia będą mogli ogłosić: oto nasz Bóg. Oto Pan Bóg przychodzi z mocą. Doliny, o których mówi tu Izajasz, które mają być zasypane, to uniwersalny obraz słabości, grzechu, mroku, trudnych doświadczeń, które oddzielają człowieka od Boga, jak choćby w Psalmie 23. Choćbym przechodził przez ciemną dolinę, nie ulęknę się zła. Z kolei góry i pagórki to symbol często arogancji, pychy ludzkiej, która także uniemożliwia przyjęcie Bożego zbawienia. U Izajasza w 2 rozdziale, czy u świętego Pawła w 2 Koryntian 10:5. Przygotowanie drogi dla Zbawiciela oznacza zasypywanie dołów rozpaczy i słabości, ale także wyrównywanie gór pychy. Dopiero wówczas, jak mówi o tym Izajasz, przybędzie do swego ludu Pan. Pan, który jak pasterz przygarnie owce, będzie prowadził łagodnie, będzie prowadził do upragnionego celu, do samego siebie. W tym pierwszym czytaniu, które opisuje cuda nowego wyjścia, zapowiada wyjście Izraela z niewoli babilońskiej, odnaleźć możemy bardzo piękną zapowiedź także tego, co dzieje się i dokonuje w sakramencie Chrztu Świętego. Chrzest to prawdziwe nowe wyjście. Nowe wyjście z ziemi rozpaczy, z ziemi, w której panuje ciemność grzechu, nowe wyjście z sytuacji, w której człowiek zmierzał ku nieodwołalnemu potępieniu. Nasze życie po grzechu pierworodnym uciekało z nieskończoną prędkością od Boga, uciekało w próżnię i nicość, uciekało po prostu w śmierć. Tak jak Izrael znalazł się po grzechu w miejscu śmierci na wygnaniu, tak każdy z nas, grzesznik, znalazłby się ostatecznie w takim miejscu na końcu swojego życia. Chrzest to wyzwolenie, prawdziwe wyprowadzenie z niewoli grzechu, wyprowadzenie ku nowej ziemi, w której Bóg przychodzi jak ojciec, do której prowadzi jak ojciec, jak pasterz, przegarniając nas łagodnie. Tym obrazem Boga prowadzącego łagodnie kończy się czytanie Izajasza. Ten obraz powróci nam jeszcze w Ewangelii, kiedy mowa będzie o Ojcu, który z równą łagodnością pochyli się nad swoim synem w Jordanie. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Tytusa. Ukazała się łaska Boża, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i rząd światowych, rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego Boga do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełnialiśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy o tym, że chrzest to wyjście z niewoli grzechu. To nowe wyjście, podobne do wyjścia Izraelitów z niewoli babilońskiej. W drugim czytaniu autor listu do Tytusa mówi nam o chrzcie, który jest obmyciem w Duchu Świętym. List do Tytusa to list do biskupa. Tytus znany jest nam wyłącznie z korespondencji świętego Pawła. Był współpracownikiem Pawła i pośrednikiem w kontaktach między nim a kościołem w Koryncie. Był także poganinem, pochodził z rodziny grecko-rzymskiej. Paweł zabrał go ze sobą na sobór jerozolimski w 49 roku, a później wyznaczył go na biskupa Krety, przełożonego wspólnoty chrześcijańskiej. W tym liście dominują tematy związane z życiem i moralnością młodej wspólnoty chrześcijańskiej, która wezwana jest do tego, żeby unikać sporów i żyć tak, aby dawać dobre świadectwo o Jezusie w otaczającym ich pogańskim świecie. Drugi rozdział listu do Tytusa zawiera wskazania skierowane do różnych grup, do starszych, do kobiet, do młodych i do niewolników. Mają tak żyć, aby poganie nie szydzili sobie z wiary w Chrystusa. Z kolei rozdział trzeci, z którego także pochodzi część naszego drugiego czytania, to wskazania, które kończą się nauką dla Tytusa i wezwaniem, aby dołączył do Pawła w Nikopolis. W dzisiejszym drugim czytaniu słyszymy fragment drugiego i trzeciego rozdziału listu do Tytusa. Paweł pisze o łasce, która uzdalnia chrześcijan do pobożnego życia w tym świecie. Przypomina także chrzest, przez który miłosierny Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym. Motyw ducha oraz motyw chrztu łączy nam drugie czytanie z pierwszym oraz z Ewangelią. Młody biskup i młody kościół chrześcijański na Krecie słyszy o łasce, która ukazała się nam i niesie zbawienie, pouczając, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i rząd tego świata, pobożnie żyli na tym świecie, oczekując przyjścia Pana. Listy pasterskie, także list do Tytusa, który właśnie czytamy, obrazują nam młody kościół chrześcijański, który rozwija się i równocześnie musi określić swoją postawę wobec otaczającego ich pogańskiego świata. Jezus nigdy nie był rewolucjonistą i nie proponował scenariusza rewolucji. Nie prowadził otwartej walki z niesprawiedliwymi systemami społecznymi i nie miał złudzeń co do tego, że można tutaj ustanowić Królestwo Boże na ziemi. Królestwo Boże jest tu obecne, ale w pełnym sensie i w pełnym rozkwicie zobaczymy je dopiero w tym świecie, który oczekuje nas po śmierci, po zmartwychwstaniu. Tak jak Jezus nie był rewolucjonistą, tak nie są także rewolucjonistami jego uczniowie. Paweł, jego współpracownicy, jego uczniowie piszą o życiu chrześcijańskim, które właściwie nie różni się od życia tego świata. W tym sensie, że chrześcijanie korzystają z wszystkich instytucji i wartości także tego świata, ale równocześnie nie upodabniają się do tego świata. Chrześcijanin swoim życiem, głosząc Chrystusa zmartwychwstałego i żyjąc w tym świecie, równocześnie wyrzeka się jego bezbożności i rząd światowych. Czyli żyjąc w tym świecie, wypełnia go już nowym duchem, duchem Ewangelii Chrystusa. Od środka przemieniamy ten świat naszym świadectwem i naszą wiarą. Skąd znaleźć siły do takiego życia? Skąd znaleźć siły do tego, aby być takim zaczynem, dzięki któremu świat się zmienia i przemienia? Tuż ta moc i siła zostaje nam dana właśnie w Chrzcie Świętym, podczas Chrztu Świętego. Jak mówi nam dzisiaj Paweł w liście do Tytusa, otrzymujemy Ducha, który jest motywacją i mocą do przemieniania tego świata. A w liście do Tytusa słyszymy o obmyciu odnawiającym i odradzającym w Duchu Świętym, które każdy chrześcijanin przeżywa. A więc nie woda podczas Chrztu Świętego obmywa nas z grzechu, ale Duch Święty, który zstępuje na nas wówczas. Ta woda symbolizuje Jego działanie, ożywcze zstąpienie na nas i właściwie nowe dzieło stworzenia, stworzenie nowego człowieka w nas. Duch jest sprawcą naszych nowych narodzin, jak mówi Paweł. Palingenezja, te nowe narody, nowe narodziny, były marzeniem i pragnieniem starożytnych. Wyobrażano sobie w tekstach antycznych, że one dokonają się na końcu czasów. Nowe życie, anakainosis, także było zawsze marzeniem starożytnych i pogan, i w każdej wielkiej religii. To nowe życie Duch ofiaruje chrześcijaninowi podczas chrztu już dzisiaj. To odnowione życie jest nam podarowane nie na końcu czasów, nie w momencie tylko i wyłącznie zmartwychwstania, ale w zalążku, słyszymy w dzisiejszym drugim czytaniu, otrzymujemy je dziś, już podczas Chrztu Świętego. Duch, który zaczyna w nas mieszkać dzięki sakramentowi chrztu, czyni nas nowym stworzeniem, czyni nas także zdolnymi do wypełniania woli Bożej. Sprawia, że nosimy w sobie już tę nowość, o której pisze Księga Apokalipsy, nowość, która ukaże się kiedyś na końcu czasów. W Apokalipsie Jan mówi o nowym niebie i nowej ziemi, bo pierwsze już przeminęły. Opisuje miasto święte wstępujące z nieba i wreszcie przytacza słowa samego Boga, który mówi: oto czynię wszystko nowym. Innymi słowy, chrzest święty, jak sugeruje nam dzisiaj drugie czytanie, które liturgia nieprzypadkowo każe nam medytować. Chrzest święty, dzięki Duchowi, który wstępuje na nas wówczas, czyni nas już nowym, nową niebo, nową ziemią i nowym niebem, tym nowym stworzeniem. Daje nam przeżywać tę nowość i to nowe życie, które kiedyś w pełni oglądać będziemy i przeżywać dopiero w Królestwie Bożym. Dzięki obmyciu Ducha Świętego jesteśmy już dzisiaj częścią miasta świętego, nowego Jeruzalem, do którego wszyscy zmierzamy. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. Gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na niego w postaci cielesnej, niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Ty jesteś moim synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. Oto słowo Pańskie. Usłyszeliśmy już o dwóch wymiarach Chrztu Świętego. Chrzest to wyzwolenie z niewoli grzechu. Chrzest to obmycie w Duchu Świętym, który czyni nas nowym stworzeniem, czyni nas już dzisiaj obywatelami nieba, Nowej Jerozolimy i pozwala tę nowość wnosić w świat, w którym żyjemy. Wreszcie w dzisiejszej Ewangelii słyszymy o tym, że chrzest to szczególny moment, w którym Bóg wyznaje swoją miłość do swoich dzieci, do swoich synów i córek. W tę niedzielę czytamy Ewangelię Łukaszową. Łukasz w dwóch pierwszych rozdziałach, które mieliśmy okazję także czytać w okresie Bożego Narodzenia, opisuje nam dzieciństwo Jezusa. Rozdział trzeci, w którym znajduje się opis chrztu Jezusa w Jordanie, to już publiczna działalność Pana. Przechodzimy od Jego dzieciństwa do Jego dojrzałego, dorosłego już wypełniania misji Ojca. U progu tej misji, co symptomatyczne, stoi właśnie chrzest. Rozdział trzeci Ewangelii Łukasza rozpoczyna się od opisu głoszenia Jana Chrzciciela, który przygotowuje drogę dla Mesjasza. Jan udziela chrztu nawrócenia dla odpuszczenia grzechów i zapowiada przyjście mocniejszego od siebie, który będzie chrzcił Duchem Świętym. Zaraz potem Łukasz opisuje chrzest Jezusa w Jordanie, podaje rodowód Jezusa. Ochrzczony przez Jana Jezus oddala się na pustynię, gdzie ma zostać poddany pierwszej próbie, a my dowiadujemy się jeszcze w tym samym trzecim rozdziale, który stanowi kontekst naszej Ewangelii, o uwięzieniu Jana Chrzciciela. Czas Jana, innymi słowy, w trzecim rozdziale Łukasza się wypełnił. Nadszedł czas Mesjasza, który rozpoczyna właśnie chrzest. Dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się od wyznania Chrzciciela, który rozwiewa otaczającą go aurę oczekiwania i niepewności, stwierdza, że nie jest Mesjaszem. Ten, który przychodzi, będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Jan nie jest mu godzien rozwiązać nawet rzemyka u sandałów. Dalej będziemy oglądali Jezusa, który przyjmuje chrzest w Jordanie i usłyszymy wyznanie, jakie towarzyszy temu chrztowi. Ty jesteś moim synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. Dlaczego nad Jordanem? Dlaczego właśnie tutaj Jezus przyjmuje chrzest? Dlaczego tutaj rozpoczyna się Jego publiczna działalność i dlaczego tutaj prowadzą nas Ewangelie? To miejsce swego rodzaju symbol. Na brzegu Jordanu, spoglądając na ziemię obiecaną, ze stepów Moabu stanął przed Jezusem sam Mojżesz. Do ziemi obiecanej wielki Mojżesz nie wszedł. Pięcioksiąg kończy się obrazem Izraela, który wciąż stoi na granicy ziemi obiecanej. W tym samym miejscu, poza górą tysiącu lat, pojawia się Jezus. Jak stwierdziliśmy, to nie przypadek. Tylko dotąd na granicę ziemi obiecanej mogło doprowadzić Izraelitów prawo i ich wielki duchowy przewodnik Mojżesz. Tylko do granicy ziemi obiecanej. Tylko Jezus może wprowadzić Izraela dalej, do ziemi Bożych obietnic. Tylko Jezus wprowadza do ziemi obietnic wszystkich tych, którzy czekają na brzegu Jordanu. Czemu Jezus, będąc przecież sam bez grzechu, przyjmuje chrzest? Łukasz w trzecim rozdziale stwierdza, że chrzest, który głosi Jan, to chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Czy Jezus musi się nawracać? Czy przecież wiemy dobrze, że nie jest grzesznikiem? Dlaczego więc zanurza się w wodach Jordanu? Według niektórych Jezus wchodzi w wody Jordanu, żeby się wypełniły pisma. Przychodzi jako Syn Człowieczy, jako człowiek także, który ma wspólną naturę z nami, solidaryzuje się ze swoim narodem, z Izraelem i z całą grzeszną ludzkością. Inni twierdzą, że Mesjasz w ten sposób uznaje także wielkość i misję Jana Chrzciciela, pozwalając się mu ochrzcić, przyjmując chrzest z jego ręki. Jezus oczywiście uznaje w Janie proroka i rzecz jasna, przez sam fakt, że stał się jednym z nas, demonstruje także swoją solidarność z nami, którzy jesteśmy grzesznikami. Ale w wody Jordanu Jezus wchodzi przede wszystkim po to, żeby objawić swoją wyjątkową relację z Ojcem. Chrzest Jezusa i każdy chrzest będzie objawiał wyjątkową miłość i więź łączącą Ojca z tym, kto wychodzi z wód chrztu, z Jego dzieckiem. To tutaj właśnie, nad Jordanem, Jezus usłyszy, że jest umiłowanym Synem Ojca. Czy Jezus potrzebuje tego wyznania miłości? Czy musiał usłyszeć wówczas te słowa od Ojca? Tak, oczywiście, potrzebuje ich. Zauważmy, że w Ewangelii Łukasza Ojciec mówi wprost do Syna, nie do otaczających Go ludzi: Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. To przede wszystkim słowo dla Jezusa, a później także słowo dla nas. Ojciec wie już doskonale wtedy, że Jego Syn będzie cierpiał, że weźmie na ramiona krzyż, którego nie oszczędził Mu świat, dlatego już na samym początku drogi mówi Mu, że jest blisko. Kiedy Jezus będzie krzyczał na krzyżu do Ojca: dlaczego mnie opuściłeś? Boga Ojca to nie przerazi, wciąż będzie dla Niego, Jezus będzie dla Niego wciąż ukochanym Synem, będzie blisko. Dzięki tym słowom Ojca, które zapewniają o miłości, Jezus przetrwa także scenę kuszenia, które czeka Go już za chwilę. Wytrwa na krzyżu, wypełni do końca swoją misję. Chrzest Jezusa w Jordanie to szczególny moment, w którym Jezus słyszy wyraźnie, kim jest, poznaje swoją tożsamość do końca i tej tożsamości będzie strzegł, będzie dla Niego absolutnie siłą, mocą, kiedy trzeba będzie przeżywać życiowe próby. Ostatecznie na Jezusa w Jordanie zstępuje także Duch Święty pod postacią gołębicy, jak mówi nam święty Łukasz. Gołębica, która zstępuje wówczas na Jezusa, to symbol miłości. W Księdze Pieśni nad Pieśniami, w 5 rozdziale, w 12 wersecie, mówi się o oczach ukochanego, które są wpatrzone w ukochaną, i porównuje je autor Księgi Pieśni nad Pieśniami do gołębic. A więc gołębica w tym fragmencie, który czytamy dziś ewangelicznym, to symbol kochających oczu Boga wpatrzonych w Jezusa. To znak Jego miłości, miłości, która przybiera konkretną postać, postać Ducha Świętego. Ta miłość i Duch są najważniejszym darem dla Jezusa podczas chrztu.
Ksiądz dr Marcin Kowalski, komentarz do Pisma Świętego, do liturgii słowa na najbliższą niedzielę, niedzielę Chrztu Pańskiego. Były to komentarze do poszczególnych czytań. Za chwilę już telefony od Państwa, a jeszcze wcześniej tak zwana aplikacja. Ojcze, księże doktorze, co to jest ta aplikacja, inaczej mówiąc, i prosimy o nią.
Spróbujmy podsumować sobie nasze rozważania na temat Chrztu Świętego, czyli złożyć w całość wszystkie trzy czytania, które słyszeliśmy i oczywiście odnieść je do naszego życia. Po pierwsze mówiliśmy o tym, że chrzest to wyjście z niewoli grzechu. Bardzo ważny aspekt Chrztu Świętego. Bez tego właściwie niemożliwa jest nasza relacja z Bogiem. Grzech to rzeczywistość, którą dziś świat na wiele sposobów neguje, nazywając ją słabością, cechą naszego charakteru, tłumacząc przez różnego rodzaju dywagacje psychologiczne. Czasem jest to w Biblii osobowa siła, siła, która kładzie się jakby w poprzek między nami a Bogiem, uniemożliwiając nam kontakt z naszym Stwórcą, Ojcem, zrywając relacje z Nim. Chrzest zmazuje grzech pierworodny, ale także otwiera nam, dzięki mocy krwi i zmartwychwstania Chrystusa, otwiera nam drogę do Ojca. Tak jak Bóg otworzył kiedyś drogę na pustyni dla swojego narodu wybranego, tak chrzest otwiera nam tę samą drogę do Ojca. Odnajdujemy znowu relację z Nim. Po drugie, chrzest to jest przede wszystkim dar Ducha Świętego, obmycie w Duchu Świętym, jak mówi nam dzisiejsze drugie czytanie z listu do Tytusa. Ten Duch jest kluczowy dla naszego życia chrześcijańskiego, taka trochę nieodkryta wciąż jeszcze osoba Trójcy Świętej w wielu naszych przypadkach. Tymczasem to jest osoba, która odpowiada za jakość chrześcijańskiego życia, za modlitwę, za nadzieję, za także nasze autentyczne świadectwo chrześcijańskie, życie Ewangelią w tym świecie, przekonanie do tej Ewangelii. Dzięki Duchowi Świętemu i dzięki temu Duchowi, który nas odnawia, nosimy w sobie już nowe życie, już dzisiaj jesteśmy mieszkańcami Nowego Jeruzalem i tę nowość rozsiewamy także w świecie, który nas otacza. Mamy go przemieniać, nie stawać się takimi jak on. To wszystko jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki Duchowi, który zstępuje na nas podczas chrztu. No i wreszcie trzeci, bardzo ważny aspekt Chrztu Świętego to jest wyznanie miłości Ojca. Tak często my, chrześcijanie, idziemy przez ten świat nie przeżywając tej miłości, nie prosząc o nią, nie doświadczając jej. Czasem Jezus, świadom, jak wielka misja go czeka, otrzymuje na tę misję właśnie słowo miłości, miłości ucieleśnionej także w duchu. Wyznanie Ojca, jesteś moim umiłowanym synem, będzie niosło Jezusa, będzie go prowadziło, pomoże mu wypełnić misję. Bez tego wyznania nie ma także misji Jezusa. Chrzest to wyzwolenie, dar ducha i miłość. Chrzest to także jest życie w zalążku. Więc chrzest dla nas chrześcijan jest zaledwie zaproszeniem do tego, żeby nieustannie walczyć z grzechem w swoim życiu, żeby odkrywać dary Ducha Świętego i żeby napełniać się miłością Ojca. Często patrząc na swoje życie możemy się zastanawiać, dlaczego ten chrzest nie przynosi owoców. Bo żeby przynosił owoce, trzeba podlewać go słuchaniem Słowa Bożego, życiem sakramentalnym, bo jest to zaledwie nowe życie w zalążku. Ono dopiero musi się rozwinąć. I Bóg, dając nam to nowe życie, bardzo liczy na to, że będziemy je w sobie rozwijali.
I drodzy Państwo, już ksiądz dr Marcin Kowalski, zapraszamy do telefonów, zapraszamy do rozmowy, do też swoich myśli, przemyśleń na temat Słowa Bożego, które usłyszymy już w najbliższą niedzielę, niedzielę Chrztu Pańskiego. Niech to będzie też dla nas takie przygotowanie duchowe właśnie do tej liturgii. Telefony dla Polski Północnej 655 2355, 655 2356, dla zagranicy 56 655 2333, 56 655 2366, kierunkowy 48.
Przedwiecznego Boga prawdziwego, wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu dajmy, tej kolęda, kolęda. Wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu dajmy, tej kolęda.
I mamy telefon, bardzo prosimy, słuchamy, Radio Maryja. Szczęść Boże, witamy.
Ewa Zgliwicz mówi.
Kłaniamy się Pani Ewo, bardzo prosimy.
No ja chciałam powiedzieć, że im więcej mam lat, to coraz bardziej sobie cenię sakrament Chrztu Świętego, coraz bardziej widzę, jakiego dobra doświadczyłam, przyjmując go, mimo że tego czasu nie pamiętam. I staram się ten dzień być na mszy świętej, a często daję nawet na mszę świętą, żeby to jakoś podkreślić, że w tym dniu zostałam wszczepiona w ciało Boże, można powiedzieć. Jestem jakimś tam listkiem czy kwiatkiem, to zależy od Pana Boga, ale czuję, że to jest bardzo ważne, to jest chyba najważniejsza rzecz w moim życiu.
Dziękujemy Pani, bo pozdrawiamy. Rzeczywiście Chrzest Święty to jest ten początek, to jest ta brama, prawda, nazywamy bramą. Zresztą no, to jest najbardziej taki sakrament, można powiedzieć biblijny, bo jest o nim mowa w Nowym Testamencie od początku i jest o nim mowa, kiedy jeszcze mówimy o Janie Chrzcicielu i potem apostołowie, prawda, idą na cały świat i chrzczą w imię Ojca i Ducha Świętego.
Dziękujemy za to świadectwo także. Ja spotkałem się także z wieloma ludźmi, którzy świętują nie tylko swoje urodziny, ale także właśnie te urodziny, czy wszczepienie w Kościół, urodziny dla Boga, czy urodziny do nowego życia w Bogu, przez celebrowanie, czy pamięć o dacie Chrztu Świętego. Jest bardzo piękny zwyczaj także, świadczący o bardzo głębokim przeżywaniu tego sakramentu, który w rzeczywistości jest początkiem nowego życia w nas. Może mało sobie uświadamiamy, ile wydarzyło się w nas wówczas, jak wiele łask spłynęło na nas w tym momencie. Ale no właściwie bez Chrztu Świętego ta nasza droga chrześcijańska, droga do Pana, w ogóle nie miałaby się szans rozpocząć. To jest istotnie brama, ale także zadanie dla nas. Więc wspominając ten moment Chrztu Świętego, uświadamiamy sobie także, do jak wielkich rzeczy Bóg nas powołał. Już dzisiaj z tak ogromną nadzieją składa w nas nowe życie. Już dzisiaj nazywa nas swoimi dziećmi. Już dzisiaj pokazuje nam to nowe życie w nas, składa je w nas, licząc, że ono się rozwinie, że kiedyś będziemy tak piękni jak ta nowa Jerozolima, o której pisze w swojej Apokalipsie Jan Ewangelista. Chrzest w istocie otwiera nam wszystkie bramy do nieba. To tylko kwestia czasu właściwie, gdybyśmy tak wmyślili się w te dary, które tam otrzymujemy, to tylko kwestia czasu, kiedy do nich dojdziemy, bo Bóg już tam czeka.
I mamy kolejny telefon, bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja, proszę bardzo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Najświętsza Maryja, Nasza Dziewica. Jeśli można, chciałem zauważyć bardzo ważną sprawę. Otóż mówi się bardzo dużo o miłości Pana Boga. Zauważmy niezmiernie ważny aspekt. Po pierwsze, jest to niezmiernie ważne dla chrześcijanina, by kochał Boga. I to jest niezmiernie znamienne. Zauważmy. Ludzie się modlą o dar zdrowia, pięknie, za duszę, bardzo dobrze. O błogosławieństwa, też pięknie. Ale zauważmy, który kapłan, czy który wierny, szczególny kapłan, prawda, który oprowadził nowennę, jakąkolwiek, o miłość ku Bogu. W którym kościele?
Panie Józefie, ale to już tak Pan nam kazania głosi. Ja myślę, że nie brakuje takich kościołów i właściwie każda nasza czynność to jest to zwrócenie się, żeby Bóg nas kochał, bo w każdej sekundzie, w każdej minucie bez Jego miłości byśmy nawet sekundy nie mogli tutaj, prawda, oddychać i być, więc niech Pan się może nie unosi, tak, ale niech będzie bardziej spokojny, że jest miejsce w kościele na taką modlitwę, prawda, księże doktorze?
Tak, tym bardziej, że może nie ma szczególnej modlitwy, czy litanii, czy modlitwy o to, ale cała Eucharystia właściwie jest naszym wyznaniem miłości do Boga, składaniem Mu dziękczynienia za nasze życie, za łaski, których nam udziela. Każda właściwie modlitwa w swojej istocie jest wyznaniem miłości, które zwracamy Bogu. Niezmiernie ważne jest jednak podkreślić, że to Bóg jest pierwszym, który nas ukochał. To my jesteśmy adresatami Jego miłości. Jeśli kochamy, to kochamy, ponieważ jesteśmy kochani, czyli kochamy Jego miłością. Jezus w Ewangelii Janowej w szczególny sposób podkreśla ten fakt, że mamy trwać w Jego miłości. Nasza miłość zależy do Niego, zależy od tego, na ile doświadczamy Jego miłości. To Jego miłość daje siłę także do autentycznego kochania braci i sióstr. W swoich listach Jan dalej będzie także podkreślał to pierwszeństwo absolutne miłości Boga, że właśnie w tym przejawiła się miłość Boga do nas, że On pierwszy nas umiłował. A więc zawsze u początku stoi Jego miłość, którą nieudolnie uczymy się naśladować, z której po ludzku czerpiemy, aby być zdolnymi do tego, żeby kochać i naszego Pana, i każdej miłości, i naszych braci, i siostry.
Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Tylko wyłączę radio.
Oczywiście, zawsze o to prośbę. Zanim pomyślimy jeszcze o telefonowaniu, już pomyślmy, żeby to przyciszyć, radio szczególnie przyciszyć.
Halo?
Tak, słuchamy.
Tu z Warszawy Janina. Proszę Ojca, ja mam takie zapytanie. A co z dzieciątkami takimi, które są poronione nie z winy rodziców i w łonie matki, znaczy poronione i nie otrzymali chrztu, no bo takie nie z winy rodziców poronienia są.
Tak, oczywiście. Tu mamy już problem rozwiązany, czy z winy, czy nie z winy, nie, bo to dziecko cóż jest winne, skoro jest dzieckiem Bożym, dusza jego należy do Boga, ale ksiądz doktor tu dopowie, prawda? Bo dawniej była taka, jakby powiedzieć, teoria pewna mówiąca o limbus puerorum, że jest takie miejsce między piekłem a ziemią, no ale u Pana Boga wszystko jest doskonałe, prawda? To by znaczyło, że coś jest niepewne, niepełne.
Tak, limbus, czyli to miejsce, rzeczywiście było miejscem przejściowym, w którym te dzieci, ponieważ nie zostały ochrzczone, oczekiwały na Boże miłosierdzie, na koniec czasów. Także dziś mówimy o tym, że czy właściwie mówiąc o chrzcie, mówi się także o tak zwanym chrzcie pragnienia. Jeśli rodzice chcą i chcieli ochrzcić swoje dziecko i mieli to w pragnieniu, to Bóg będzie także, patrząc na to pragnienie, okazywał dziecku i miłość, i miłosierdzie, i przygarnie je w ten sposób do siebie, więc nie dopuści, aby było z dala od Niego. Nasze modlitwy i nasze także ofiary, nasza miłość takim dzieciom pomaga oczywiście także znaleźć się w raju i pomaga się zbawiać. W istocie jest to tajemnica, którą teologowie próbują tłumaczyć, którą próbujemy tłumaczyć, ale w tej tajemnicy zwróćmy uwagę na przede wszystkim miłość Bożą, która znajdzie sposób, wykorzystując nasze pragnienie i nasze modlitwy, nasze ofiary, aby każdego człowieka, także te niewinne istoty, które jednak oddziela od niego zmaza grzechu pierworodnego, aby je przygarnąć do siebie. Jak mówię, tu potrzeba także naszej aktywnej, działającej przez modlitwę miłości i pragnienia.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon. Kto jest? Bardzo prosimy. Proszę bardzo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bóg zapłać serdecznie księdzu Marcinowi i ojcu Januszowi za taką tą ważną katechezę, egzegezę, bo przecież to jest dla nas tak ważna niedziela, bo ona się tak bardzo ściśle odnosi do mnie. I teraz w czasie właśnie, kiedy ksiądz profesor prowadził to swoje rozważanie, przypomniało mi się, że ta scena, która jest opisana w Ewangelii na tą niedzielę, ona jest taka szalenie sugestywna dla tych ludzi u sztuki, dla tylu malarzy. Pan Jezus stoi w wodzie. On nie potrzebował chrztu, ale on samym tym faktem, że wszedł do tej wody, uświęcił ją, a my tą wodą jesteśmy chrzczeni. Teraz ta niesłychanie sugestywna gołębica, która jest taką właśnie takim, jakby powiedzieć, uosobieniem Ducha Świętego, trzeciej osoby Trójcy Świętej. I teraz przypomniał mi się ten wielki papież Gregorio Magno, benedyktyn, który opisał tą scenę pomiędzy świętym Benedyktem i jego siostrą scholastyką, że kiedy była straszna tam burza i Benedykt czekał na swoją siostrę, że ona wróci na noc do domu, ona już nie wróciła, tylko przyleciała gołębica. I właśnie ona, ta gołębica była już, okazuje się, no duszą tej scholastyki, na którą święty Benedykt. I nigdy nie zapomnę tej sugestywnej sceny, jak tam do Chorwacji przyjechał Jan Paweł II, jego tak prowadzili do tego papa mobilu od wody, od tej morskiej drogi. Jak on jechał tam, żeby odbyć modlitwę pod baptysterium świętej Atanazji, zwróciłem uwagę i fotografowałem, jak taka niezwykła gołębica cały czas leciała takim spokojnym rytmem nad właśnie tym papa mobile Ojca Świętego, usiadła tam na tym czubku z tego baptysterium i tak długo tam siedziała, że dopiero jak Ojciec Święty zakończył tą modlitwę brewiarzową, to ona dopiero wtedy jakoś odleciała. Ja w tym widzę to jakoś, ten związek. Jestem bardzo opatrzności Bożej wdzięczny, że w dniu, w którym zostałem ochrzczony, będę całe życie odkrywał to znaczenie. W tym dniu były rozstrzelanych 11 nazaretanek w tym lesie w Nowogródku. Notabene one są pochowane w tym kościele, gdzie został ochrzczony Adam Mickiewicz. Więc takie właśnie te reminiscencje i te związki, które przecież prowadzą do tej medytacji nad tym tak właśnie, na właśnie najważniejszym sakramencie, który nas wkorzenia, wkorzenia nas w śmierć i zmartwychwstanie. I tu chodzi o to najważniejsze, że on nas prowadzi. Także ojciec Jan Góra to nie jest przypadek, że on umiera jakby w Wigilię tej rocznicy chrztu 1050 na całej Polski i tam właśnie jest pochowany, gdzie został ochrzczony Mieszko. Księże profesorze, dziękuję ojcu Januszowi, też serdecznie dziękuję, że jest tak zawsze zaangażowany i przeżyjmy to jakoś wspólnie, tą potęgę i tą świętość naszego chrztu świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze dziękujemy, pozdrawiamy.
Dziękujemy także za wywołanie tego tematu i wątku celebracji, który przeżywamy w tym roku, 1050. rocznica Chrztu Polski. To także okazja, żeby Duch Święty odnowił naszą ojczyznę, żebyśmy modlili się w szczególny sposób za dziedzictwo chrześcijańskie, za to nowe życie złożone w nas, także Polakach. Wielu z nadzieją patrzy na nas i na nasz kraj wciąż jako chrześcijański, jako świadka w sercu Europy, jako tych, którzy mają także nieść dobrą nowinę o Jezusie. Przypomnienie sobie tego zadania, które wynika z Chrztu Świętego i odnowienie w sobie ducha chrztu niewątpliwie pomoże nam w także pielęgnowaniu naszej tożsamości narodowej, tożsamości chrześcijańskiej, która ściśle jest związana z tym narodem i byciu świadkami Chrystusa.
I kolejny głos, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Kto jest z nami? Proszę bardzo. Halo, halo.
Nie będzie po panu już słyszał.
Mamy telefon, słuchamy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Czy chrzest to jest oczyszczenie z grzechu? Chrzest Pana Jezusa, chrzest każdego człowieka, bo Bóg, Jezus i Maryja dał siłę kochać i kochać wszystkich. Czy to jest oczyszczenie z grzechu? Mhm. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy za pytanie Panu. Pozdrawiamy.
Tak, w pierwszym wymiarze chrzest to oczyszczenie z grzechu, tego grzechu, który nazywamy grzechem pierworodnym, ze zmazy grzechu pierworodnego, tego grzechu, który zaciąga każdy człowiek na mocy solidarności rodzaju ludzkiego. Jakbyśmy mieli wytłumaczyć ten grzech prostym obrazem, moglibyśmy tu podać obraz palacza, który znalazł się w naszym pokoju razem z nami. Mimo że my nie palimy, to jesteśmy swego rodzaju biernymi palaczami, czyli wciągamy ten dym w swoje płuca. I tak jest z każdym człowiekiem, który rodzi się w tym ludzkim świecie złamanym grzechem. Jesteśmy częścią tego złamanego grzechem świata, a więc także grzesznikami już z definicji i z urodzenia. Więc grzech zdejmuje z nas tę nieprzyjaźń, która ciąży nad każdym człowiekiem nieodkupionym krwią Chrystusa, bo to krew Chrystusa i Jego zmartwychwstanie uczyniła z nas na powrót przyjaciół Boga, Jego świątynię. Chrzest nie czyni nic innego, jak włącza nas po prostu w ofiarę Chrystusa, w jego zbawcze dzieło, w Jego śmierć i zmartwychwstanie. Jak będzie mówił Paweł, jesteśmy zanurzeni w śmierci i zmartwychwstanie Chrystusa. To jest śmierć dla grzechu, także doświadczenie krzyża, czy wydarzenie krzyża to, w którym Jezus gładzi grzech, a więc chrzest, zanurzając nas w to doświadczenie także, mocą Chrystusowego krzyża pozwala nam także zwyciężać nad grzechem. On przestaje być przeszkodą w naszej relacji z Bogiem, więc jak najbardziej. Ale to nie wyczerpuje całego bogactwa Chrztu Świętego, który oprócz gładzenia grzechu daje nowe życie. To są te dwa skrzydła, jakby dwa panele tego dyptyku chrzcielnego, o którym także musimy pamiętać. To nie jest tylko zgładzony grzech, to jest także dar nowego życia w duchu.
Dziękujemy bardzo i kolejny telefon jeszcze odbierzmy. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Proszę bardzo, halo, halo.
Dziękujemy bardzo. Halo.
Proszę bardzo.
Bardzo proszę. Halo.
Halo. Niestety albo radio, albo telefon, proszę pana, trzeba wybrać. Słuchamy, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Lila z Wrocławia. Dodzwoniłam się pierwszy raz i chciałam tylko zapytać, bo taki może taki troszeczkę symplistyczny sposób myślenia mojego, czy ja dobrze rozumiem, że, bo tak się właśnie zastanawiamy, dlaczego Jezus poddał się chrztu świętemu, więc mi się wydaje, że Jezus, wchodzili ludzie przed Nim i wchodzili do wody, byli zanurzani, wchodzili grzeszni, wychodzili oczyszczeni, więc ten swój grzech zostawiali w wodzie. Natomiast Jezus, wchodząc do wody, wchodzi czysty, zanurza się w wodzie i bierze te wszystkie nasze grzechy na siebie. Czy ja to dobrze rozumiem?
Tak w obrazowy sposób można by powiedzieć, że tak się rzeczywiście dzieje, chociaż nie dzieje się to w momencie Chrztu Świętego, ale raczej, czy chrztu w ogóle Jezusa w Jordanie, ale raczej na krzyżu. Czyli w pewnym sensie chrzest zapowiada to, co Jezus uczyni na krzyżu. Czyli jest, jak mówi się, antycypacją krzyża. Te wody chrztu zapowiadają obmywającą krew Chrystusa. Tam nad Jordanem Jezus pojawia się, czy chrzest, który przyjmuje z rąk Jana, służy w pierwszym rzędzie objawieniu jego tożsamości, jego wyjątkowej relacji z Bogiem, jego synostwa. On także solidaryzuje się tam rzeczywiście z nami, grzesznikami, wchodząc w te wody. Zapowiada, co będzie chciał zrobić, czyli weźmie na siebie nasz grzech, ale to efektywnie dokona się w doświadczeniu krzyża. W tym sensie krzyż Chrystusa i chrzest są ze sobą nierozerwalnie związane, zapowiadając się nawzajem.
Już powoli będziemy podsumowywać naszą audycję. Słowo Boże na najbliższą niedzielę chrztu pańskiego. Słowo Boże, które nas wprowadza w tajemnicę też chrztu ponownego przeżycia, bo wiadomo, że większość z nas i to dobrze była chrzczona jako niemowlaki, jako dzieci, prawda, kilkutygodniowe, kilkumiesięczne. Natomiast była to wielka odpowiedzialność, prawda, rodziców chrzestnych, którzy powiedzieli, chcemy, żeby właśnie nasze dziecko również tak jak my posiadało radość wiary, bo to trzeba patrzeć, no, tylko tam niektórzy, prawda, wracając teraz w Niemczech, się wypisują z kościoła, mówiąc, że byli na siłę przeciągnięci, na siłę przeprowadzeni. To tylko świadczy o jakimś takim buncie, dali się dotknąć szatanowi, dali się dotknąć jakiemuś zniechęceniu, prawda, życiowemu i teraz powtarzają takie właśnie bzdury. Ale cóż, no, w tej wolności jest nawet, można powiedzieć, miejsce na szaleństwo człowieka, wolności, którą Pan Bóg nas obdarzył. Księże doktorze, najważniejsze zdania, które powinniśmy wnieść i wynieść właśnie z liturgii w niedzielę najbliższą.
Odnosząc się jeszcze do tego obrazu, rzeczywiście chrzest to jest najcenniejszy dar, jaki nasi rodzice mogli nam ofiarować. Dzięki ich wierze zostaliśmy włączeni w nowe życie w Chrystusie, które zostało nam dane w zalążku. Może to zdanie, którym zakończmy nasze rozważania, to wezwanie do tego, żeby poważnie potraktować dar Ducha Świętego i nowego życia, który Bóg złożył w nas. Jak mówiliśmy, nie tylko grzechy zostają zgładzone w wodach chrztu, czy w tych wodach, które włączają nas w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Zostaliśmy włączeni w cudowny dynamizm życia w Bogu. Życia, które ma szansę się rozwinąć, jeśli będziemy słuchali Słowa Bożego, jeśli będziemy szukali Jego woli, jeśli będziemy żyli Duchem Świętym i rozwijali w sobie Jego dary. To życie Boże w nas, które zostało nam dane w zalążku, ono eksploduje w cudowny sposób w momencie, kiedy przejdziemy już na drugą stronę, kiedy staniemy w Królestwie Bożym. Wtedy będziemy tam w domu, bo to nowe życie w nas odnajdzie się w 100% w nowym życiu Królestwa Bożego. Więc róbmy wszystko, żeby ten dar Chrztu Świętego w nas rozwinął się, żeby coraz więcej było w nas nowego życia przez modlitwę do Ducha Świętego, przez życie sakramentalne, przez czytanie Słowa Bożego. To wszystko są momenty, w których nowe życie w nas rośnie. Tak, żeby kiedyś Królestwo Boże, Nowa Jerozolima stało się naszym autentycznym domem.
Oby tak było i tak niech się stanie. Cieszymy się z tego spotkania po raz kolejny w tym jeszcze roku. Po raz pierwszy, ale po raz kolejny już w ciągu tych kilkunastu lat, może źle powiedziałem, kilku lat, jesteśmy co tydzień karmieni właśnie Słowem Bożym, które do nas przychodzi potem w niedzielę i cieszymy się, że tym razem też był nasz komentator, ksiądz biblista, ksiądz Marcin Kowalski z Lublina, a ściślej mówiąc z Instytutu Nauk Biblijnych w Kulu. Pozdrawiamy księdza profesora Henryka Witczyka i tych wszystkich, którzy posługują nam właśnie swoją wiedzą, czy kiedy czytamy, rozważamy Słowo Boże, szukamy Słowa Bożego, szukamy Jego mocy i znaczenia. Bóg zapłać, dziękujemy księdzu i oczywiście jak zawsze możliwość życzeń, pozdrowień, korzysta z tego każdy gość, który do nas przychodzi.
Bóg zapłać, ja także dziękuję Ojcu, dziękuję Państwu także za uwagę. Pozdrawiam serdecznie już także dołączając się Instytut Nauk Biblijnych, nasz Kulowski, wszystkich kolegów, którzy trudzą się, przybliżając Słowo Boże. Wszystkich księży głoszących, także znajomych, wspólnotę Dobrego Słowa i Eucharystii, rodzinę bliskich naszych, także szczególnie w tym okresie świątecznym jeszcze siostry, braci.
Bardzo, bardzo gorąco pozdrawiamy i życzymy właśnie wszelkich też łask na tej drodze naukowej, ale również po to, żeby poczuć sens, by przekazywać to, co czujemy, kiedy czytamy Pismo Święte, bo to jest wzajemne dzielenie się. Także uczymy się, ale też dzielimy się Słowem Bożym. Dziękuję bardzo i dziękujemy za wszystkie telefony, które tworzyły dzisiaj naszą audycję. Dziękujemy tym, którzy się dotelefonowali, a także i tym, którzy może czekają na telefon za to spotkanie. Którzy czekali na to, że mogą się dotelefonować, nie udało się. Zachęcamy za tydzień, a tym, którym się udało, też dziękujemy i pozdrawiamy.